W Radiu Maryja Czas na Wiadomości zapraszamy.
Europoseł Zbigniew Kuźmiuk ocenia, że umieszczenie ropy w unijnym pakiecie sankcyjnym to duży postęp. Zaznacza, że to zasługa Polski.
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała w środę szczegóły szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w odpowiedzi na rosyjską inwazję na Ukrainę.
Jedną z propozycji jest całkowity zakaz importu rosyjskiej ropy. W ciągu pół roku Unia miałaby zakończyć import ropy naftowej, a produktów rafinowanych do końca roku.
Według informacji medialnych Węgry i Słowacja miałyby móc importować rosyjską ropę do końca przyszłego roku w ramach istniejących kontraktów.
Ma to zostać zaproponowane przez Unię Europejską w celu uniknięcia weta tych dwóch krajów wobec sankcji. Ekonomista i europoseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk wskazuje, że wstrzymanie transportu ropy z Rosji będzie dla Moskwy ciosem.
Umieszczenie ropy naftowej w tym pakiecie sankcyjnym jest dużym postępem, jeżeli chodzi o skalę tych sankcji. Wbrew temu, co się powszechnie sądzi, to dochody ze sprzedaży ropy naftowej są mniej więcej 3 razy większe niż dochody ze sprzedaży gazu. Więc blokada tego i tego importu jest, czy będzie, poważnym ciosem. Tutaj wielkim wydarzeniem, o czym się przy okazji nie mówi, o czym pani von der Leyen nie powiedziała z wiadomych względów, jest postawa naszego kraju tak naprawdę. Umieszczenie ropy naftowej w tym pakiecie jest zasługą Polski, bo do tej pory protestowały bardzo mocno Niemcy i Polska zadeklarowała po prostu pomoc w imporcie ropy naftowej przez Niemcy, przez nasze terytorium.
Tymczasem już pojawiły się głosy krytyki w związku z nowymi sankcjami. Rzecznik węgierskiego rządu ocenił, że te propozycje nie gwarantują bezpieczeństwa energetycznego.
Czeski minister przemysłu skarży się na brak mechanizmu dystrybucji ropy po zakazie jej importu z Rosji. Z kolei Słowacja sygnalizuje, że zgadza się na embargo, ale domaga się 3-letniego okresu przejściowego.
Polska domaga się wykluczenia Rosji z procesu ubiegania się o organizację wystawy Expo 2030. Jednocześnie rząd wspiera kandydaturę Ukrainy.
Te światowe, prestiżowe targi mają się odbyć w 2030 roku. Imprezę chcą zorganizować Rosja, Korea Południowa, Włochy, Ukraina i Arabia Saudyjska. Głosowanie nad złożonymi ofertami odbędzie się w połowie przyszłego roku. Wtedy zostanie wyłoniony organizator.
Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda zapowiedział wystąpienie do Międzynarodowego Biura Wystaw Światowych z wnioskiem o wykluczenie Rosji z powodu jej agresji na Ukrainę. Nasz kraj będzie lobbował na rzecz ukraińskiej Odessy.
Szef resortu rozwoju zaznaczył, że organizacja tak prestiżowej imprezy będzie dodatkowym impulsem dla Ukrainy do odbudowy po wojnie.
Żeby Ukraina skorzystała z tego na zasadzie promocji, na zasadzie funduszy, które będą przeznaczone na tą wystawę. Więc myślę, że głosowanie, jakie się odbędzie, ponad 170 państw, które będzie w tym uczestniczyło, absolutnie poprze taką koncepcję. Absolutnie poprze tego rodzaju dążenia Ukrainy w tej sytuacji, w jakiej jesteśmy. Jeszcze kilka miesięcy temu można było zastanawiać się, kto będzie lepszym kandydatem. Czy Ukraina, czy Rosja? Czy Moskwa, czy Odessa? Natomiast chyba nikt nie ma wątpliwości, która kandydatura jest lepsza w obecnej sytuacji. Stąd nasze stanowisko. To jest pierwsze takie wystąpienie. Nie słyszeliśmy o żadnym kraju, który miał tak stanowcze podejście do tej sprawy.
Wystawa Expo to cykliczne wydarzenie, podczas którego prezentowany jest dorobek kulturalny, naukowy i techniczny krajów i narodów świata.
Minister edukacji Przemysław Czarnek mówi, że Polska podchodzi do kwestii edukacji dzieci uchodźców z Ukrainy w sposób odpowiedzialny.
Do kuratoriów oświaty trafi 8 tysięcy egzemplarzy przewodnika po historii Polski w języku ukraińskim. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Podręcznik w sposób syntetyczny i przystępny przekazuje wiedzę na temat historii Polski od roku 1966. Opowiada historię I i II Rzeczpospolitej aż do czasów II wojny światowej. Przewodnik kończy się na wydarzeniach współczesnych, wejściu Polski do NATO oraz Unii Europejskiej, a także katastrofie smoleńskiej. Przewodnik zawiera mapy i zdjęcia. Kuratoria będą przekazywały książkę szkołom, w których uczą się dzieci z Ukrainy, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.
Ten podręcznik, ten przewodnik po historii Polski trafi do wszystkich kuratorów i będzie udostępniany przez kuratorów oświaty do szkół, które będą zgłaszać takie zapotrzebowanie. Jeśli zapotrzebowanie będzie większe, zawsze będziemy robić dodruk tego podręcznika, ale jest również możliwość pobierania tego w formie elektronicznej. Także raz jeszcze bardzo dziękuję IPN-owi za tą wspaniałą współpracę od wielu lat i jej intensyfikację w ostatnim czasie. To niezwykle ważne, żebyśmy razem podchodzili do tego zagadnienia edukacji uchodźców ukraińskich w sposób odpowiedzialny i na miarę naszych możliwości.
W polskim systemie oświaty uczy się obecnie około 200 tysięcy uczniów z Ukrainy. Najwięcej, około 140 tysięcy, to uczniowie szkół podstawowych. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W środę rozpoczęły się w Polsce tegoroczne matury. Do egzaminu dojrzałości przystąpi blisko 290 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych.
W tym roku maturę zdają także uchodźcy z Ukrainy. Taką chęć wyraziło 41 abiturientów z tego państwa.
W środę rano młodzież przystąpiła do egzaminu z języka polskiego na poziomie podstawowym. To jeden z obowiązkowych przedmiotów.
Maturzyści musieli między innymi napisać rozprawkę na jeden z wskazanych tematów. Do wyboru był Pan Tadeusz Adama Mickiewicza, Noce i dnie Marii Dąbrowskiej oraz analiza wiersza Józefa Barana.
Tak po ukończeniu egzaminu mówili maturzyści z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego imienia świętego Jana Pawła II w Gdyni.
Szczerze powiedziawszy, bardziej obstawiałam dziady niż Pana Tadeusza, dlatego też wydaje mi się, że dla ludzi, którzy byli może mniej przygotowani, taką furtką był drugi temat.
Matura nie była zdecydowanie trudna. Myślę, że każdy mógł znaleźć coś dla siebie, szczególnie, że był jeden temat o szczęściu, drugi był o tradycjach, które są, jak wiadomo, powszechne w polskich lekturach, na przykład dziady, Pan Tadeusz. Wszystko to jest w dużej mierze oparte na tradycjach, a sama część, że tak to ujmę, zamknięta, polegająca na niepisaniu, czyli tym zakreślaniu innych odpowiedzi, była, uważam, znacznie łatwiejsza niż te z próbnych matur.
Liczyłam, nie ukrywam, na dziady, jednak okazało się, że był Pan Tadeusz, który nie był też w zasadzie tak ciężki, jednak drugi temat się przydał zdecydowanie.
W czwartek maturzyści zmierzą się z matematyką na poziomie podstawowym, natomiast w piątek z językiem angielskim. Tegoroczna matura potrwa do 23 maja.
W środę obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Strażaka. Tego dnia wspominaliśmy świętego Floriana, patrona strażaków.
W kościołach sprawowane były msze święte w intencji strażaków oraz ich rodzin. Składane były również kwiaty przed tablicami upamiętniającymi poległych funkcjonariuszy.
W wielu miejscowościach polscy strażacy uczcili minutą ciszy pamięć swoich ukraińskich kolegów, którzy zginęli podczas wojny.
Starszy strażak Magdalena Cwynar z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu wskazuje, że ten dzień stanowi okazję do docenienia pracy strażaków, którzy podczas akcji ratunkowych często narażają własne życie.
Przez te 30 lat zadania Państwowej Straży Pożarnej znacznie się zmieniły i ewoluowały. No na tą chwilę jesteśmy również mocno zaangażowani w działania pomocowe, jeżeli chodzi o sytuację na Ukrainie. Pandemia nas również mocno doświadczyła. Uczymy się nowych zadań, nowych obowiązków. Staramy się im sprostać. Co nam jeszcze los przyniesie, to zobaczymy, ale oczywiście uczymy się, oczywiście rozwijamy. Rozwija się też cała technika ratownictwa. Wszystkie te techniki, które stosujemy, jeżeli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze. Także staramy się być na bieżąco.
Centralne obchody Międzynarodowego Dnia Strażaka odbędą się w piątek na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Weźmie w nich udział prezydent Polski Andrzej Duda.
W programie przewidziano między innymi złożenie meldunku prezydentowi Rzeczpospolitej przez komendanta głównego PSP, uroczystą odprawę wart przy grobie nieznanego żołnierza oraz wręczenie nominacji generalskich.
Ojciec Święty Franciszek zachęcił Polaków do zawierzenia Matce Bożej losów naszej ojczyzny i pokoju w Europie.
Przywołując błogosławionego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego, papież nawiązał do uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Słowa te skierował do nas podczas audiencji generalnej w Watykanie.
Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Wczoraj obchodziliście uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na Jasnej Górze wspominaliście błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, który uczył was ufać Maryi w najtrudniejszych chwilach waszych dziejów. Idąc za jego przykładem, z ufnością zawierzajcie Matce Bożej losy waszej ojczyzny i pokój w Europie. Serca wam błogosławię.
W katechezie Ojciec Święty kontynuował rozważania dotyczące starości. Na przykładzie biblijnej postaci Eleazara przekonywał, że wiara zasługuje na szacunek i poważanie.
Ona, jak dodał, zmieniła nasze życie, oczyściła nasz umysł, nauczyła nas czci dla Boga i miłości bliźniego.
Papież Franciszek podkreślił przy tym, że praktyka wiary nie jest symbolem naszej słabości, ale znakiem siły. Jak zaznaczył, nie jest ona tylko czymś dla staruszków.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Wideo z audiencją w całości jest dostępne na stronie internetowej Radia Maryja.
Amerykański Sąd Najwyższy zamierza znieść powszechne prawo do tak zwanej aborcji. W efekcie poszczególne stany same regulowałyby sprawę zabijania dzieci poczętych.
Portal Politico opublikował projekt wyroku Sądu Najwyższego w tej sprawie. Znosi on prawo do zabijania dzieci poczętych obowiązujące w Stanach Zjednoczonych od prawie 50 lat.
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie, w którym potwierdził prawdziwość tych doniesień. Do sprawy odniósł się już prezydent Stanów Zjednoczonych.
Joe Biden zasugerował, że Sąd Najwyższy nie powinien znosić obowiązującego prawa do tak zwanej aborcji, bo wymaga tego stabilność praw w Stanach Zjednoczonych.
Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Polska, wskazuje, że informacje płynące z USA to sukces obrońców życia. Zaznacza jednak, że sprawa nie kończy tam batalii o obronę nienarodzonych.
Jest to wielkie zwycięstwo strony obrońców życia i to jeszcze w czasie panowania demokratów, którzy bardzo są za aborcją. Natomiast szykuje się wielka batalia, która będzie naprawdę ostra w każdym kolejnym stanie. Jest już w tej chwili 18 stanów, które zasadniczo zakażą aborcji, tak jak Teksas, ale są też stany, tak jak Kalifornia, które już również przyjęły prawo, że nawet po urodzeniu można dziecko zabić lub dobić, jeżeli celem było właśnie jego unicestwienie. Także sprawa jest nadal otwarta, ale pozytywny efekt w tej chwili jest.
Tymczasem gubernator stanu Oklahoma podpisał zakaz tak zwanej aborcji po 6 tygodniu ciąży. Zakaz jest wzorowany na ustawie teksańskiej, która weszła w życie we wrześniu ubiegłego roku.
To były wiadomości w Radiu Maryja.